Więcej serca i mniej barier.
Dzień dobry, witam Państwa, Beata Gwoździewicz, a ze mną Konrad Kobos, przedstawiciel Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita.
Jelita.
Dzień dobry. Witam Pana serdecznie, witam też Państwa. To jest największa w Polsce, tak, organizacja wspierająca pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. 20 lat świętowaliście właśnie. Zapalenie jelita. Panie Konradzie, to brzmi groźnie, ale temat jest bardzo ważny. Wielu osobom nie jest obcy, wstydliwy dla wielu. I z tego powodu zbyt często choroby jelit rozpoznawane są dosyć późno. Trudno sobie wyobrazić takie życie, w którym trzeba planować każdy dzień, powiedzmy, że wokół dostępu do toalety. To jest czasem aż tak trudne, prawda?
Dzień dobry, witam Państwa. Potwierdzam, tak, ja tak wyobrażam sobie to życie już od 11 lat i faktycznie jestem w stanie na mojej trasie z domu do pracy lub z pracy do radia lub do klienta, bo współpracuję z klientami zawodowo, jestem w stanie wymienić wszystkie toalety, które są po drodze, bo w każdej chwili mogę potrzebować skorzystania z takiej toalety.
Pan nie jest, dodajmy, ani lekarzem, ani farmaceutą. Pan jest osobą, która jest chora i jest członkiem towarzystwa.
Dokładnie
po prostu,
tak.
Ale wiedzę ma taką, jak nie jeden lekarz by potrzebował pewnie i mógłby wesprzeć niejednego medyka akurat w tym temacie.
Aż tak bym sobie nie schlebiał, że mam taką wiedzę. Natomiast jeżeli lekarz nie jest specjalistą, to tak. To tak, ponieważ są to choroby rzadko nadal spotykane, chociaż z roku na rok coraz więcej osób na nie zapada. Coraz mamy też więcej członków naszego stowarzyszenia, ponieważ walczymy o dostęp do leczenia, o prawa pacjentów. Natomiast mamy jakby dwa wyjścia. Możemy narzekać, możemy załamywać się i nic z tym nie robić, lub możemy dążyć do tego, żeby budować świadomość, budować wiedzę w społeczeństwie i przede wszystkim współpracować, tak jak pani powiedziała, z lekarzami, żeby budować tą świadomość wszędzie. Na szczęście, tak jak powiedziałem, no, nasze działania przynoszą rezultaty. Docieramy do coraz szerszego grona odbiorców. Ta świadomość jest budowana, a dzięki temu pacjenci po prostu mają lepiej. Tak, jest im łatwiej.
Świadomość jest budowana, bo to jest bardzo ważne. Osoby, które chorują na nieswoiste zapalenia jelit, po nich nie widać choroby.
Dokładnie.
Po was nie widać choroby, a jednak...
Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś złamie nogę i ma ją w gipsie albo jeździ na wózku, to każdy mu współczuje, bo to widać od razu, tak? Takie choroby, takie przypadki są znane. Takim chorobom pomagamy jakby z automatu, bo widzimy, że ktoś ma problem. Są choroby, które są bardzo poważne, których nie widać, ale też są znane społeczeństwu, takie jak cukrzyca albo problemy z ciśnieniem, czy jakieś problemy z sercem, z krążeniem, czy z płucami. Chorób również nie widać, ale one są znane i społeczeństwo jest świadome. Gdy wiemy, że ktoś ma problem z cukrzycą, no to wiadomo, że dba o dietę, tak? Jeżeli wiemy, że ktoś ma problem nie wiem, z sercem, to wiadomo, że musi o to serce zadbać, musi się odpowiednio też odżywiać, czy w jakiś sposób dostosowywać swój dzień. Natomiast nasze choroby nie są widoczne, ale nie są też jakby to powiedzieć, znane, popularne, bo są bardzo często wstydliwe.
My o tym wstydzie tutaj w studiu mówimy ostatnio dosyć często z różnych powodów niepełnosprawności, ale trzeba odrzucić ten wstyd. Jak się jest chorym, to nie ma czego się wstydzić, prawda? Trzeba szukać pomocy, wsparcia.
No tu znów są dwa wyjścia. Albo nie odrzucimy tego wstydu, będziemy się wstydzić i nie dostaniemy takiej pomocy, albo po prostu powiemy, że nie ma się czego wstydzić, bo to jest choroba jak każda inna, którą trzeba leczyć, którą należy leczyć i jeżeli ktoś może udzielić nam wsparcia, to my o to wsparcie musimy poprosić i musimy je przyjąć. Natomiast, żeby o nie nie poprosić, to trzeba o tych chorobach mówić. I jeżeli te choroby dotyczą nie tylko bólu brzucha, ale przede wszystkim wypróżnień, wizyt w toalecie.
Wielości, tak?
Wizyt, ilości, tak? I w jakości, powiem szczerze, bo to nie jest zwykłe
wypróżnienie. Właśnie, na co zwrócić uwagę.
Tylko bardzo często to są biegunki, które są połączone z krwią. Czasem leci sama krew w takich już bardzo zaawansowanych przypadkach. Tak. No, powiem szczerze,
Panie
nie ma się czym chwalić.
Nie ma się, czym chwalić, ale trzeba trafić do lekarza. Nie ma się czym chwalić, ale idąc do lekarza, no trzeba przełamać ten wstyd. Mamy ten niepokój w sobie, że coś może się wydarzyć, ale nie chcemy o tym mówić. Nie chcemy
z lekarzem
rozmawiać
się stosunkowo łatwo. Bo jak
przepraszam,
się...
bo pewnie szukamy różnych środków, takich, które nam pomogą, bo wydaje nam się, że może coś zjedliśmy raz albo drugi. Ta dieta niedobra, staramy się wyrównać dietę, jakieś probiotyki staramy się brać, a to może jeszcze pogorszyć sytuację, bo nie trafimy z odpowiednim pewnie. Tak to może być, więc kiedy powinniśmy trafić do lekarza, pana zdaniem? W którym momencie?
Według mnie zawsze, jeżeli coś odbiega od szeroko przyjętej normy, już trzeba się skontaktować z lekarzem. I tutaj zasada, którą pewnie wszyscy znają lub według mnie powinni znać, lepiej zapobiegać niż leczyć, jest naprawdę bardzo kluczowa.
Zapobiegać? Można zapobiegać?
No, jeżeli boli nas brzuch, no to z jakiegoś powodu. Mhm. Być może coś zjedliśmy. No więc trzeba by się zastanowić nad dietą. Nie zawsze musi być to objaw chorobowy, ale prawda jest taka, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Niestety nieznane są przyczyny takich chorób, nieswoistych chorób zapalnych jelit. Natomiast wiemy, że dieta ma wpływ. Wiemy, że
tryb życia
ma wpływ. Wiemy, że stres ma wpływ. No i wiadomo, zmiana diety, zmiana
trybu życia i opanowanie stresu.
Nie uzdrowi nas, to nas nie uzdrowi. Natomiast ma to wpływ na pewno, więc od tego bym zaczął. Natomiast jeżeli są takie objawy w postaci tych właśnie częstych biegunek czy krwi, to absolutnie koniecznie trzeba się udać do lekarza i nie bać się o tym mówić, nie wstydzić się, tylko mówić szczerze o tych naszych objawach. Jeśli chodzi o badania, to tak i nie, ponieważ najczęściej stosowanym badaniem jest kolonoskopia. Jeżeli chodzi o moją chorobę, ja choruję na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Natomiast jeżeli byłaby to choroba Crohna, która też jest zaliczana do nieswoistych chorób zapalnych jelit, to ona bardzo często obejmuje też nie tylko jelito grube, ale też cały układ pokarmowy. I tutaj
czyli
też jest
gastroskopia.
Dokładnie tak. Natomiast żyjemy na szczęście w XXI wieku, gdzie medycyna się rozwija. Są dostępne znieczulenia. Ja na przykład miałem robioną kolonoskopię w znieczuleniu
ogólnym?
Chyba ogólnym. Na pewno spałem wtedy, więc chyba tak. Dostałem po prostu zastrzyk, jaki się zazwyczaj dostaje. I poszedłem spać na godzinę. Obudziłem się, gdy było już po wszystkim. Nie czułem niczego. Ale musiałam za to zapłacić.
I towarzystwo
walczy. O to właśnie walczymy. O dostęp nie tylko do leczenia, ale też o większe refundacje. Bo akurat kolonoskopię miałem zarefundowaną, ale anestezjolog i znieczulenie już był płatny i to nie były małe pieniądze. Natomiast szczęście mogą sobie na to pozwolić, ale jest mnóstwo pacjentów, którzy nie mogą. No i wtedy takie badanie bez znieczulenia to faktycznie jest bolesne. Jest może nie tyle bolesne, co bardziej niekomfortowe, tak? No, mamy, mówiąc wprost, wkładaną rurkę przez odbyt do ciała i to nie są miłe ani przyjemne rzeczy. Więc o to między innymi o to walczymy, ale też o refundację leków walczymy. Ja na przykład od 10 lat zażywam te same leki, które mi pomagają, bo już jakby jestem świętym przykładem, że jak przestaję je używać, to jest gorzej, więc wiadomo, że działają. Nie jest to wyssane z palca przez firmy farmaceutyczne, tylko faktycznie tak jest. I ja za miesięczną kurację płacę kilkaset złotych. Chociaż jest refundacja, to ona nie jest wysoka. Gdyby nie refundacja, płaciłbym jeszcze więcej. Ale gdyby była większa refundacja, to płaciłbym zdecydowanie mniej.
Czy osobom z nieswoistymi chorobami jelit, zapaleniami jelit przysługuje orzeczenie o niepełnosprawności?
Tak, tak, jak najbardziej. Miałem taki epizod, gdzie miałem dosyć mocne zaostrzenie. Pokusiłem się o wizytę w Narodowym Funduszu Zdrowia, w ZUS-ie i dostałem średni, drugi stopień niepełnosprawności i przysługują wszystkie,
bo wiele osób, które chorują, właśnie tak jak mówiliśmy, nie widać po nich, tak, te choroby, ale nie mogą wykonywać swojej pracy. To nie każdy zawód można wykonywać w tego typu pracy, będąc, nie wiem, bagażowym na przykład na lotnisku, czy kierowcą samochodu.
Mhm. Tak. No ja jestem przedstawicielem handlowym, więc jeżdżę samochodem do klientów i godzę to, natomiast nie umawiam się na konkretną godzinę najczęściej, tylko umawiam się w takich tak zwanych widełkach czasowych, bo zdaję sobie sprawę, że po drodze będę musiał zjechać na stację paliw, żeby skorzystać z toalety, czy na jakieś inne miejsca, gdzie, gdzie z takiej toalety można publicznie skorzystać. I jakby ja jestem do tego przyzwyczajony, jestem na to nastawiony, natomiast są zawody, których faktycznie nie mogę wykonywać. Na przykład nie wyobrażam sobie pełnić takiego zawodu, jakim jest nauczyciel. Co jeżeli będę musiał skorzystać z toalety w trakcie lekcji? Nie mogę zostawić uczniów na 5-10 minut bez opieki, a nie mam mnie kto zastąpić. A ja bardzo często nie jestem w stanie wytrzymać do przerwy. Dzisiaj, gdy jestem w tak zwanej remisji, czyli moja choroba jest wyciszona, dzisiaj być może byłbym w stanie wytrzymać, natomiast ja nie wiem, czy jutro nie dostanę zaostrzenia. Pomimo tego, że dbam o siebie, tak, bo staram się tą dietę trzymać, staram się w miarę tak zdrowo żyć, gdzieś tam spaceruję, mocnych sportów nie uprawiam, natomiast jakieś spacery czy rower jak najbardziej i zażywam leki, nadal nie mam gwarancji, że tą remisję będę miał długo, tak? W ten sposób mogę przedłużyć tą remisję, którą mam, jak najdłużej, ale nigdy nie wiem, jak długo ona potrwa. Zawsze mogę się spodziewać zaostrzenia, a w tym zawodzie nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zostawić dzieci bez opieki. Nie?
Więc... Ja chciałabym zapytać o pana historię, jak to się zaczęło, ale jeszcze mówił pan o nauczycielach, którzy mogą mieć kłopot z prowadzeniem lekcji, ale są też młodzi ludzie,
tak,
uczniowie, i oni muszą wysiedzieć w tej klasie te 45 minut i to oni mogą mieć kłopot i pewnie wiele osób taki kłopot ma. Tak. Młodych ludzi.
Dlatego naszymi działaniami staramy się dotrzeć nie tylko do pacjentów, ale też do rodziców młodych pacjentów właśnie, którzy sami nie mogą lub jeszcze nie potrafią o siebie zadbać. Niestety mnóstwo dzieci również choruje na te choroby. No i tutaj jest największą rolą jest edukacja. Jeżeli rodzic będzie miał wiedzę, będzie mógł ją przekazać nauczycielowi. No i dążymy do tego, żeby nauczyciel, mając świadomość, no mógł jednak takiemu dziecku pozwolić wyjść, no bo za przeproszeniem łaski nie robi. A to jest bardzo ważne, żeby dziecko miało jednak ten komfort, bo tutaj stres, psychika ma bardzo ogromne znaczenie. I jeszcze...
A w wieku dorastania taka choroba jest szczególnie trudna.
Oczywiście, że tak. No, rówieśnicy nie są, że tak powiem, entuzjastycznie nastawieni do kogoś, kto ma taki problem, taką chorobę. Na pewno nie pomagają.
Łatwiej zrozumieć cukrzycę, tak jak pan mówił?
Dokładnie. Łatwiej zrozumieć cukrzycę, łatwiej zrozumieć, że ktoś jeździ na wózku, niż
biega
ktoś
do toalety.
Co chwilę musi chodzić do toalety. I to naprawdę nie jest tak, że mi się chce skorzystać i poczekam do przerwy.
Ja muszę.
Ja bardzo często nie skorzystam. Na pewno każdy z nas nieraz gdzieś miał zatrucie pokarmowe i wtedy miał biegunki i praktycznie był przyklejony do toalety, no to proszę sobie wyobrazić, że w naszych chorobach takie rzeczy mają bardzo często, no są na porządku dziennym, jak to się mówi. I w takich skrajnych przypadkach dochodzi do depresji nawet, do problemów natury psychicznej, bo ludzie chorzy po prostu nie radzą sobie psychicznie z takim problemem. Niektórzy zamykają się w domach, nie wychodzą do ludzi, bo boją się, że nie zdążą do toalety. Część osób decyduje się świadomie na pracę zdalną, bo jednak ta toaleta jest zawsze pod ręką, jak to się mówi w domu naszym.
Niektórzy mówią, że te jelita są takim mózgiem organizmu.
Tak, tak, tak. Jelita to nasz mózg. I zgadzam się ze stwierdzeniem, aczkolwiek lekarzem nie jestem, więc badaniami tego żadnymi nie poprę, ale nieraz słyszałem na różnych wydarzeniach, gdzie rozmawiamy z lekarzami, że właśnie jelita to jest drugi mózg i jak są zdrowe jelita, też cały organizm inaczej funkcjonuje. Jelita mają wpływ na wszystko. I na jednej konferencji, na której uczestniczyłem, gdzie się pewna pani profesor wypowiadała, no, są takie przypadki, gdzie mamy chore jelita, a są objawy takie okołojelitowe, tak zwane. Czyli ktoś na przykład może mieć problem ze stawami. I na przykład mój dobry bardzo kolega z Rzeszowa, którego pozdrawiam, Piotrek, pozdrawiam. Razem działaliśmy w stowarzyszeniu przez bardzo długi czas. W sumie nadal działamy, z tym, że ja tutaj, a on w Rzeszowie.
Troszeczkę dalej.
Tak, troszeczkę dalej. Natomiast zmierzam do tego, że on jest takim przypadkiem, gdzie ma problemy ze stawami i zamiast pójść do reumatologa, powinien pójść do gastrologa i w pierwszej kolejności zaleczyć stan zapalny, który gdzieś tam jest w jelitach, a jeszcze nie daje o sobie znać. I wtedy stawy też przechodzą.
Ale to też trzeba trafić na dobrego specjalistę, który pokieruje, bo samym nam trudno znaleźć przyczynę.
Kluczem do sukcesu jest prawidłowa diagnoza. Znam wiele przypadków chorych pacjentów, którzy chodzą, jak to się mówi, od nasza do kajfasza, szukają jakby rady, szukają pomocy, a po prostu chodzą do złych specjalistów, tak? Ja bym nigdy nie pomyślał, że jeżeli mam problem ze stawami, żeby pójść do gastrologa, tak? To nam się nie mieści w głowie, a to faktycznie może tak być. Dobrze, no kluczem do sukcesu jest trafić. Dobrze by było, gdyby była większa świadomość tych chorób i ich objawów wśród lekarzy tak zwanego pierwszego kontaktu, tak? Tak zwanych lekarzy rodzinnych. Na szczęście jest ta świadomość wysoka i jest coraz większa, ale nie każdy jednak lekarz wpadnie na pomysł, a może byś sobie zbadał jelita, tak? Przy tej chorobie.
I wyślę na kolonoskopię.
Dokładnie tak.
Dokładnie, a nawet jeśli to skierowanie napisze, to nie każdy skorzysta.
Lub przynajmniej da skierowanie na badania krwi, gdzie można zbadać sobie OBE, CRP, czyli te jakby wskaźniki prozapalne. No jeżeli nie mamy żadnych chorób, typowej choroby, gdzie jest jakieś zapalenie gardła, czy jakieś zapalenie płuc, czy przeziębienie, gdzie to CRP może być wyższe, no to tutaj można by się pokusić, czy czasem nie jest to zapalenie jelit, którego nie widać, które bardzo często daje o sobie znak, gdy już faza jest bardzo zaogniona. Być może ja już mam początek zaostrzenia, a jeszcze o tym nie wiem. Też może tak być.
Panie Konradzie, wrócimy do rozmowy za chwilkę i wtedy ja spytam o tę historię pana, jak to się zaczęło u pana.
Jak
Konrad Kobos, przedstawiciel Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita.
Jelita. Dokładnie. Dziękuję bardzo.
Więcej serca i mniej barier.
Dziś trudny i wstydliwy temat, proszę państwa. Kłaniam się Beata Gwoździewicz, za mną Konrad Kobos, Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita, J-Elita jest z nami. Obiecałam, że spytam o tę pana historię. Jak to się zaczęło? Ile lat temu? Od czego?
Tak wracając, myślałem sobie, ile to już lat, bo powiem szczerze, że te lata tak uciekają, że w pewnym momencie traci się rachubę czasu i tak doliczyłem się, że od 11 lat mam objawy, tak, jestem chory oficjalnie, gdzie dostałem diagnozę. Być może te objawy już były wcześniej, a nie wiedziałem, że to. A od 10 lat należę do stowarzyszenia.
A ta diagnoza długo trwało, zanim otrzymał pan diagnozę?
Na moje szczęście nie trwała długo, chociaż też musiałem pochodzić po kilku lekarzach. Natomiast trafiłem na dobrą, znaczy miałem dobrą doktor rodzinną, która słysząc moje objawy od razu skierowała mnie do gastrologa. Idąc do gastrologa, on z kolei od razu skierował mnie na kolonoskopię i na kolonoskopii od razu wyszło, że mam wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Akurat na kolonoskopii można pobrać wycinki tych chorych miejsc do badań histopatologicznych i tam laboratoryjnie nie tylko jakby lekarz
widział
tak
to?
Obrazowo mhm. widział, że to jest to, ale też laboratorium potwierdziło faktycznie, że to jest to, więc miałem 100% pewność, że to jest właśnie ta choroba, w związku z czym od razu dostałem odpowiednie leki, no bo jeżeli wie się, co dolega, no to też łatwiej jest leczyć.
Ale dobrze dobrane były te leki,
były
tak?
dobrze dobrane i moje szczęście też, kolejne, że mam póki co i oby jak najdłużej łagodną postać tego wrzodziejącego zapalenia jelita.
Ale 11 lat, tak?
Już się z tym borykam. I pomimo łagodnej postaci, no, odczuwam te problemy, które pacjenci mają związane. Na szczęście w tej postaci łagodnej nie muszę stosować mocno takich radykalnych leków. Nigdy nie leżałem w szpitalu, nigdy nie miałem operacji. Natomiast zaostrzenia są, bóle brzucha są, krwiste biegunki są.
I dieta?
Dietę każdy powinien stosować, nawet osoby zdrowe powinny zdrowo się odżywiać.
Czego unikać?
W moich chorobach to zależy. W moich chorobach to zależy. Nie ma jednej recepty. Dlaczego? Ponieważ każdy organizm jest inny i każdy organizm inaczej reaguje. I coś, co mi nie zaszkodzi, innej osobie chorej może zaszkodzić.
Czyli teoretycznie to taka metoda prób i błędów?
Tak, dokładnie. Sami siebie musimy się nauczyć. Oczywiście są pewne grupy produktów, które wręcz należy wykluczyć.
Jak na przykład?
Bo one gdzieś tam zaogniają. Na przykład no wszystko, co jest niezdrowe, tak? Czyli smażone, tłuste, słodkie. Raczej gotujemy, dusimy, pieczemy, niż smażymy. Na pewno nie schabowy. Na pewno nie mielony z wielką ilością bułki tartej, która tylko pochłania tłuszcz.
A mielone bez bułki tartej?
Moja żona na przykład preferuje mielone bez bułki tartej w postaci klopsików. I są super. Są świetne na parze. Można zapiec w piekarniku z jakimś lekkim sosikiem bez ciężkich zasmażek i tłustych sosów, ale jakiś lekki sosik na bazie jogurtu na przykład naturalnego jak najbardziej. Częstym błędem są diety wykluczeniowe, czyli nie będę jadł tego, ostatecznie nie mamy już co zjeść. To doprowadza do wyniszczenia organizmu, do... brakuje mi słowa.
No potem złej kondycji, tak?
Tak. I zamiast pomóc, to tylko sami sobie pogarszamy. Ja myślę, że nie jest złym pomysłem pójść do dietetyka, który nie jest zwykłym dietetykiem, tylko kliniczny, który specjalizuje się w naszych chorobach, który zna też tą specyfikę, bo to nie jest zwykła dieta. Nie wystarczy dieta z takiego typowego kanonu diet, tylko musi być dopasowana do naszych problemów.
Czyli takiej pudełkowej diety by pan raczej unikał?
Też nie, bo jeżeli ta dieta byłaby lekkostrawna, byłaby faktycznie taka nietłusta, nieciężka, to myślę, że jak najbardziej. Natomiast samemu musimy wiedzieć, co nam szkodzi. A na pewno mogą nam zaszkodzić, oprócz takich smażonych rzeczy, mogą nam zaszkodzić też produkty wzdymające tak zwane, które będą nasilały nasze objawy.
Fasolka, groszek.
Dokładnie. Kapusta, fasolka, groszek.
Nawet szparagi podobno.
Aczkolwiek ja na przykład od czasu do czasu lubię sobie zjeść na przykład dwa gołąbki
razem
z tą kapustą. Bo nie wykluczamy. Natomiast co innego jest zjeść kapustę w dwóch gołąbkach, a co innego zjeść pełną miskę ciężkiego, tłustego bigosu. Dokładnie tak. Albo fasolki po bretońsku. Więc tego raczej unikam. Natomiast jeżeli zjem, to muszę się liczyć z konsekwencjami. Jeżeli świadomie podejmę taką decyzję, no to przynajmniej wiem, co mi zaszkodziło. Ważne, żeby mi to nie szkodziło zbyt często. Czyli jak raz na jakiś czas przy okazji jakiegoś wydarzenia, eventu rodzinnego sobie pozwolę, to jakby to jest moja decyzja. Ale żeby to
albo
nie było...
Albo cierpię następnego dnia.
Tak. Czasami dobrze jest świadomie pocierpić, ale żeby to było, nie wiem, raz na jakiś czas, a nie regularnie.
Nieregularnie, bo można napoje wyniszczyć gazowane. Też organizm. Napoje gazowane nie. I słodkie.
Napoje gazowane wykluczamy, słodkie, cola, piwo, wszelkie inne, nie będę tutaj wymieniał nazw handlowych, ale raczej
niesłodkie,
niegazowane.
Panie Konradzie, pan miał dużo szczęścia, pan trafił na dobrych lekarzy, ale pewnie pan działając w towarzystwie, zna takie przypadki osób, które trafiły zbyt późno do lekarza. Nie trafiły na dobrą diagnozę od razu. Bały się pójść do lekarza. Wstydziły się tego.
Być może dzisiaj nie mają jelita.
A.
Być może trafiły na stół od razu operacyjny i być może miały już coś wycięte. To są takie skrajne przypadki, gdzie faktycznie dochodzi do zaniedbań, bardzo często ze strony nieświadomego pacjenta. Wiadomo, że nikt z nas celowo nie chce zrobić sobie krzywdy, ale czasem przez niewiedzę dochodzi do takich przypadków. Najgorsze, co może się dla nas trafić, to właśnie brak diagnozy, nieumiejętne leczenie lub całkowity brak leczenia. To doprowadza do coraz większych stanów zapalnych i wtedy zwykłe leki, takie, które ja stosuję, już nie pomogą. Wtedy dochodzi do bardzo często operacji. Są takie przypadki, gdzie można usunąć fragment jakiegoś jelita, który jest w takim już kiepskim stanie, no, ale są też przypadki, gdzie dochodzi do całkowitego wycięcia jelita. Często wyłania się stomię, czyli mamy przyklejony worek do brzucha. No to są dramatyczne przypadki, bardzo trudne, ale niestety też są i znam takie osoby, znam takich pacjentów, którzy z takimi problemami, z takimi tematami się borykają, natomiast nadal żyją, nadal funkcjonują, więc to nie są takie choroby, które prowadzą do śmierci, tak? Mhm. Żeby prowadziły do śmierci, no to musi być już takie naprawdę skrajne zaniedbanie, gdzie nic nie pomoże.
Medycyna jest coraz bardziej skuteczna, można powiedzieć. Na pewno pan jest 10 lat w towarzystwie wspierania osób z nieswoistymi zapaleniami jelita, ale tak jak mówiliśmy, towarzystwo to 20 lat, więc dwie dekady. Na pewno sytuacja pacjentów bardzo się zmieniła przez te 20 lat. Mówicie o tym w towarzystwie, dostrzegacie zmiany?
Tak, jak najbardziej. Nasze działania są widoczne, dlatego nie poddajemy się i działamy dalej, żeby były widoczne jeszcze bardziej, żeby pacjenci mieli jak najlepszy dostęp do leczenia, do opieki.
No właśnie, gdzie szukać tego wsparcia?
Gdzie szukać?
Jak szukać?
Być może u nas. Zapraszam na naszą stronę j.elita.org.pl lub po prostu wpisać w wyszukiwarkę j.elita. Nazwa się wzięła od jelita.
Jelita, od nazwy. Tak. A jakie konkretne formy wsparcia oferujecie?
Przede wszystkim wiedzę. Przede wszystkim wiedzę i mogę powiedzieć na swoim przypadku, bo ja trafiłem do stowarzyszenia właśnie przez tą stronę. Jestem na szczęście znowu dla mnie takim typem człowieka, który nie zamyka się właśnie w domu, w czterech ścianach, tylko szuka wsparcia i to wsparcie właśnie w stowarzyszeniu znalazłem. A zaczęło się od tego, że zacząłem szukać w internecie, no i wpisywałem pierwsze, co można zrobić, to wpisałem nazwę mojej choroby, gdy już dostałem diagnozę, wracając do mojego przypadku. No i jak zacząłem czytać o mojej chorobie, to po prostu nie dostałem na szczęście depresji, nie załamałem
ale
się.
Ale oczy się otworzyły.
Ale myślałem, że się załamię, bo jak przeczytałem, że będę musiał do końca życia jeść tylko kurczaka gotowanego, marchewkę i ryż, to stwierdziłem, że to jest jakiś dramat. Jedzenie to ma być przede wszystkim przyjemność, a nie jakieś ograniczenia. I to był pierwszy krok. Po drugie, do końca życia zażywać leki, do końca życia oglądać się za siebie, szukać toalet. No nie była to fajna perspektywa.
A było wsparcie psychologiczne?
Nie.
Nie, ale a teraz jako towarzystwo wspieracie takie działania?
Tak, wspieramy. Natomiast żeby nie przedłużać, dokończę moją historię, że w drugim kroku nie zacząłem wpisywać nazwy tej choroby, tylko zacząłem szukać porad. No i natrafiłem na to nasze stowarzyszenie i tam trafiłem na rzetelne materiały, na rzetelną wiedzę. Na naszych stronach są dostępne publikacje pisane prostym językiem, nie tylko przez lekarzy, nie tylko przez farmaceutów, ale przede wszystkim są też relacje pacjentów. I jeżeli ja czytam, że pacjent, który choruje na tą chorobę 10 lat, ma założoną rodzinę, ma zbudowany normalny dom, normalnie pracuje, realizuje się na rynku zawodowym, to ja sobie myślę, to dlaczego ja nie mogę? I zacząłem przychodzić na wydarzenia organizowane przez stowarzyszenie w Rzeszowie, bo ja przyjechałem do Gdańska właśnie z Podkarpacia.
Z pięknego miasta.
Dokładnie tak. I wydarzenia są organizowane różne, od kameralnych spotkań
w małym gronie,
gdzie po prostu wymieniamy się doświadczeniami z innymi pacjentami, innymi osobami chorymi, ale też rodzicami dzieci chorych przede wszystkim. Po większe wydarzenia, jakim są Dni Edukacji o nieswoistych chorobach zapalnych jelit, albo różne inne wydarzenia.
Naukowe nawet, tak?
Tak, gdzie prowadzone są wykłady, gdzie prowadzone są jakby to powiedzieć, konferencje prowadzone przez lekarzy, prowadzone przez dietetyków, przez psychologów właśnie, gdzie mogą podzielić się swoją wiedzą i budować świadomość. Przede wszystkim taką, żeby nie bać się mówić, żeby
nie
chodzić na badania.
Pytać.
Nie bać się pytać, bo ta pomoc jest. Bo ta pomoc jest, ale trzeba chcieć po nią sięgnąć i przede wszystkim nie szukać wiedzy w niepewnych źródłach, tak jak ja w internecie przeczytałem, że będę musiał jeść tylko marchewkę, kurczaka i ryż, a przede wszystkim szukać w sprawdzonych źródłach, w rzetelnych. No i tam się dowiedziałem, że nie, że tak naprawdę mogę od czasu do czasu zjeść coś innego, a wręcz w formie w tym czasie, gdzie jest remisja, czyli w takim, którym jestem teraz, mogę zjeść tak naprawdę wszystko to, co mi nie szkodzi. Wiadomo, wykluczamy już te produkty,
pizzę,
o których
kebab,
mówiliśmy,
może pan
jak najbardziej.
Tak?
Jak najbardziej. Raz na jakiś czas, jeżeli nie jest tego dużo, jeżeli nie jest to bardzo jakieś takie tłuste i mega niezdrowe, to jak najbardziej. Natomiast ja muszę wiedzieć, że jestem w fazie remisji i że mój organizm da sobie z tym radę. I to
A
są metody prób i błędów.
A taki czas remisji długo
tak.
trwają?
Zależy, zależy. Każdy przypadek jest inny. U mnie na szczęście tak. Natomiast tak jak wspomniałem, być może dlatego, że codziennie zażywam leki. Od 10 lat codziennie zażywam leki. Są takie przypadki, gdzie pacjenci zażywają leki, zaczynają czuć się lepiej, więc te leki odstawiają, myśląc, że są już zdrowi. Bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Jak jesteśmy chorzy, mamy katar, kaszę, zażywamy leki, przechodzi nam, odstawiamy te leki, tak? Bo już wyzdrowieliśmy. Natomiast to jest choroba przewlekła, nieuleczalna. Ona może być wyciszana, ale nie, póki co nie da się jej wyleczyć. No i niestety słyszałem o takich przypadkach, gdzie pacjenci czuli się lepiej, odstawiali leki, a choroba wracała, ale jelita nie bolą, proszę państwa. I stan zapalny się rozwija, a my o tym nie wiemy. I gdy już jest tak rozwinięty, atakuje z jakby zdwojoną siłą w najmniej oczekiwanym momencie i być może wtedy trafiamy na stół.
Wtedy te leki już mogą nie pomóc.
Wtedy leki mogą nie pomóc. Może być już za późno na leki. No i właśnie znam przypadek, gdzie mój kolega z Rzeszowa trafił na stół, ma wycięty fragment jelita i już jelito nie odrośnie, tak? Do końca życia będzie musiał się zmagać z tym wyciętym jelitem, fragmentem. Na szczęście on ma wycięty fragment, który odpowiada za trawienie tłuszczy.
Czyli nic tłustego.
Nic tłustego. Natomiast, szanowni państwo, tłuszcz jest wszędzie. Nie da się nie jeść nic tłustego. Weźcie sobie dowolny produkt z półki sklepowej. Zawsze jest ileś procent tłuszczu.
On
do końca, życia...
Twarożek, no już sobie nie wyobrażam w sumie.
No to nie będzie żył samym twarożkiem, tak? I nie można jeść tylko zero tłuszczu,
chleba,
bo są też inne składniki, do których potrzebujemy. Zmierzam do tego, że są leki, które pomagają trawić tłuszcze przez inne fragmenty jelit. Natomiast on jest świadomy, że do końca życia będzie musiał te leki już zażywać.
Wspomniał pan w swojej wypowiedzi o tym, że spotykacie się też z rodzicami. Ja sobie wyobrażam, jakie to musi być trudne dla rodzica dowiedzieć się o chorobie dziecka. Znaczy nawet sobie tego nie wyobrażam.
W jaki sposób pomagacie? Nie jestem w stanie sobie wyobrazić.
W jaki sposób wspieracie rodziców?
Mam dziecko, które ma 7 lat. Świadomie z żoną zdecydowaliśmy się na dziecko, pomimo tego, że jestem osobą chorą.
Ale to jest choroba takie, genetyczna.
Są przesłanki,
tak?
Że może być. Że mogą być jakby też czynniki genetyczne.
A można
nie
to
tylko
sprawdzić? U tak małego
nie,
dziecka
myślę,
nie?
Że, myślę, że nie. jeżeli będzie odpukać chory też, jeżeli mając 25 lat, tak jak ja, u niego się ta choroba pojawi, no to będę go maksymalnie wspierał. Natomiast wierzę, że do tego czasu już medycyna pójdzie jeszcze bardziej do przodu.
Jeszcze bardziej. A teraz...
czy będzie choroba wyleczana, to nie wiem. Natomiast zmierzam do tego, że najlepsze, co mogą zrobić rodzice, no to nie poddawać się, szukać wsparcia, rozmawiać z lekarzami, budować świadomość w szkołach, wśród nauczycieli, wśród innych rodziców.
Mówić o tym.
Przede wszystkim wśród dzieci, tak? Buduje się świadomość wśród dzieci o, tolerancyjności, tak? Mhm. Żeby pomagać, nie wiem, osobom, które jeżdżą na wózku. Dlaczego nie wspierać osób, które muszą skorzystać z toalety?
Tak.
To też jest niepełnosprawność, proszę państwa. Jeżeli społeczeństwo będzie o tym wiedziało, to osobom chorym będzie dużo łatwiej.
Panie Konradzie, ale proszę powiedzieć jeszcze, jak towarzystwo działa tutaj na Pomorzu, gdzie się można spotkać, kiedy jakieś akcje edukacyjne?
Mamy spotkanie w czerwcu. Data nie jest jeszcze do końca ustalona, dlatego zachęcam do śledzenia naszego profilu na Facebooku.
Jest bardzo dobra strona w internecie, mogą państwo mi wierzyć. Spojrzałam, bardzo dużo wiadomości o tym, co robi stowarzyszenie, o spotkaniach, informacje dla chorego, jak pomagać, działalność taka bieżąca też, także warto skorzystać, warto.
Trzeba wręcz.
Tak, przemóc ten wstyd i udać się do lekarza raz na jakiś czas, i kolonoskopia, i gastroskopia.
Nie bać się badań.
Wszystkim się przyda.
Nie bać się mówić. I na naszej stronie są wyświetlane wydarzenia takie główne. Natomiast raczej nie będzie tam informacji o malutkim spotkaniu. Natomiast na Facebooku jak najbardziej. Zachęcam, zapraszam, proszę przyjść w miłej atmosferze, przy kawce, przy herbatce, kto co może wypić.
Przychylni ludzie, którzy jak najbardziej opowiedzą i wiedzą, o czym mówią.
Tak,
panie
ze swojego doświadczenia wiem, że dużo łatwiej rozmawia się z inną osobą chorą, niż z kimś, kto
tematu
nie
tego
jest
nie
chory.
Zna. Dokładnie, choć ma tak. dużo empatii i duże chęci, to jednak nie wesprze tak jak ta osoba, która sama to przeszła.
Dokładnie tak.
Czy przechodzi. Wciąż przechodzi. Tak. Zdrowia życzę. Zdrowia życzę dla siedmiolatka przede wszystkim i wszystkim państwu. Dużo zdrowia, dużo ciepła, dobrego dnia. Konrad Kobos, Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita. J-Elita
tak.
był naszym gościem. Ja państwu dziękuję. Beata Gwoździewicz.
Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier.